Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa serdecznie w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Wakacyjnym magazynie. Andrzej Urbański. Papież Leon XIV w tych dniach kieruje słowo do młodych. Mówcie odważnie, czym jest życie bez Chrystusa. My, ludzie, przecież Boże dzieło stworzenia, a jakże trudno nam pamiętać o Bogu, Stwórcy naszym. Jakże chętnie za to poddajemy się działaniu złego ducha i błądzimy wtedy już tylko pośród ciemności, beznadziei, przepełnieni grzechem. Leon XIV zachęcił młodych, aby podczas modlitwy i w ciszy pytali Boga o swoje miejsce w Kościele i świecie. O powołanie do małżeństwa, kapłaństwa lub życia zakonnego. Przypomniał zarazem, że Bóg każdego wzywa do świętości, a święci są głęboko ludzcy.
Także dzisiaj wielu ludzi potrzebuje usłyszeć, że to Jezus odpowiada na ich najgłębsze pragnienia, objawiając człowiekowi prawdę o nim samym. Dlatego odważnie głoście, że życie bez Chrystusa jest życiem bez łaski. On jest drogą i prawdą i życiem. To On nadaje sens istnieniu i wszystkiemu, co istnieje. To właśnie ta wiara nas przynagla i warto dzielić się nią z tymi, których kochamy, oraz z tymi, którzy jej najbardziej potrzebują. Zachęcam Was, abyście wykorzystali to, co Was niepokoi, aby w chwilach modlitwy i ciszy, w dialogu z Bogiem, zapytać Go: Panie, co chcesz, abym uczynił w Kościele i na świecie? Jakie jest moje powołanie? Czy wzywa mnie Pan do założenia rodziny w małżeństwie? A może wzywa mnie do życia kapłańskiego albo do życia zakonnego? Są to pytania, które warto sobie zadawać, nie zapominając o pewności, która nadaje jasność naszemu życiu wewnętrznemu. Bóg zawsze wzywa nas do świętości, a święci są głęboko ludzcy. Bądźcie więc ludźmi takimi jak Chrystus, a z pewnością zmienicie ten świat na lepsze. Niech Was pomaga Matka Boża z Fatimy, Matka Dobrej Rady.
Nie odpłacajcie złem za zło, apeluje parafia w Medjugorju po aktach wandalizmu, do których doszło na terenie Sanktuarium Królowej Pokoju. Podobne wezwanie skierował biskup mostarsko-duwniński Petar Palicz, podkreślając, że choć można zniszczyć figurę czy ołtarz, nie da się zgasić wiary rodzącej się w ludzkim sercu. Przypomnijmy, że w nocy z poniedziałku na wtorek nieznany sprawca zniszczył figurę Matki Bożej na Górze Objawień oraz podpalił ołtarz polowy przy kościele świętego Jakuba w Medjugorju. Policja prowadzi śledztwo i zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o dokonanie tych czynów. Według lokalnych mediów jest nim obywatel Polski. Śledczy wyjaśniają motyw jego działania. Parafia poinformowała, że natychmiast rozpoczęto sprzątanie i naprawę uszkodzonych miejsc. Najważniejszym przesłaniem parafii jest jednak wezwanie do duchowej odpowiedzi na przemoc. Modlimy się o nawrócenie serc tych, którzy dopuścili się tego czynu, napisano w komunikacie. Parafia zapewniła, że mimo wydarzeń sanktuarium pozostaje otwarte dla pielgrzymów, a codzienny program modlitw odbywa się bez zmian. Na Jasną Górę wyruszyły już wszystkie grupy pielgrzymkowe z Pomorza. Gdańsk, Gdynia, Kaszubi. Na Jasną Górę pątnicy dotrą 12 sierpnia. Gdańscy pielgrzymi wyruszyli we wtorek. Mają do przejścia ponad 500 km. Dziennie zamierzają pokonywać około 30. Przeszli już ponad 100. Są wśród nich ludzie w różnym wieku. 11-letni Janek z Otomina dostał zgodę od rodziców na to, by przez 2 tygodnie wędrować, niosąc swoje intencje. Ania, mama trójki dzieci, idzie pierwszy raz. Tym razem idzie z dziećmi. Tymek ma 8 lat, a Hela 5. Będziemy dziękować za nasze życie i prosić o łaski, mówią. Na Jasną Górę idą również osoby niepełnosprawne, jadące również na wózkach. Idą wraz z opiekunami. Zapraszam do rozmowy Anny Rębas z gdańskimi pielgrzymami.
Maciej, 25 lat. Jestem rodowitym gdynianinem, ale chodzę z gdańską pierwszą pielgrzymką na Jasną Górę. Idę, ponieważ chcę zawierzyć Panu Bogu moje sprawy, moje intencje, moich najbliższych, bo myślę, że to, co Pan Bóg daje mi w życiu i to, co spotykam na co dzień, jest owocem tego, że zawierzyłem Mu swoje życie i mogę dostrzegać przez to obecność Boga w drugim człowieku.
Rozmawia się tylko o Bogu, czy też inne tematy?
Gdyby rozmawiało się tylko o Bogu na pielgrzymkach, to ja bym na nie nie chodził. Oczywiście, że pielgrzymka to czas przede wszystkim skupiony na modlitwie, na refleksji, na medytacji nad Słowem Bożym, ale także to jest czas nawiązywania relacji. Często wieczorem podczas apelów pielgrzymkowych po nich, a raczej w trakcie ich, mamy pewnego rodzaju integrację. Zdarzało się w przeszłości, że nawet i tańczyliśmy Belgijkę. Myślę, że i zresztą znamy wiele takich tutaj par na pielgrzymce, którzy właśnie znaleźli swojego męża bądź swoją żonę i teraz mają dzieciaki.
To chyba nic złego, że ktoś idzie na pielgrzymkę znaleźć żonę, męża.
Na pielgrzymce można spotkać wielu wartościowych ludzi. Myślę zatem, że używanie i stygmatyzowanie takich osób, bo idą szukać, jest całkowicie bezpodstawne. Ja nie będę ukrywał, też mi się parę tutaj dziewczyn podobało. Co prawda nie wyszło, ale tam, gdzie Pan Bóg drzwi zamyka, to w końcu otwiera okno i jestem tego zdania.
Janek.
Ile masz lat?
11.
Zaki ci co do tupy i zapraszam.
Czym dla ciebie ta pielgrzymka jest tak naprawdę, bo to nie jest takie proste?
Tak naprawdę to sam chciałem iść tutaj. Przekonywałem rodziców, czy mogę pójść tutaj na pielgrzymkę. I dla mnie to jest fajne po prostu uczucie, jak się idzie. Takie idzie się, śpiewają, się idzie od kościoła do kościoła.
A modlisz się?
Tak. Mam takie intencje, żeby po prostu, żeby było dobrze na świecie, żeby po prostu w domu nic się nie stało podczas tego, jak będziemy tutaj, żeby wszyscy byli tutaj wokół szczęśliwi, żeby nikomu nic się tutaj nie stało złego. No i to w sumie tyle.
A wiesz, ile masz do przejścia?
Dzisiaj czy ogólnie? Dzisiaj 32 kilometry. Przejdę.
Przejdziesz?
Tak, tak.
Jesteś dobrze przygotowany?
Tak, biegałem z kuzynem tutaj długo, już miesiąc jakiś, więc myślę, że dam radę.
Przygotowywałeś?
Tak, przygotowywałem się.
A co niesiesz na plecach?
W sumie to tylko taką karimatę na postoje i tam kilka rzeczy w razie czego. Płachtę na deszcz.
Sprawdzałeś pogodę, jak będzie?
Nie, nie patrzyłem akurat na pogodę, ale mówili wszyscy, że będzie ładnie, słonecznie.
A powiedz, jakie odcinki macie? Ile mniej więcej przechodzicie dziennie?
Około 30-40 kilometrów, coś takiego.
Dziennie?
Tak, dziennie.
Pierwszy posty gdzie macie?
W Świętym Wojciechu, w kościele.
Jeszcze poproszę jakieś osoby do tuby. Kto jest chętny, żeby ponieść tubę, to zapraszam, chodź.
Dobrze, mamy do wózka, mamy do dwóch tub, jeszcze ze dwie osoby, słuchajcie.
Przekonywać za bardzo nie trzeba, bo żeśmy od jakiegoś czasu zaczęli chodzić, czyli od 5 lat. Jesteśmy wierzący. Na bieżąco chodzimy do kościoła i w zasadzie ta pielgrzymka była takim efektem kontynuacji rozwoju w wierze, w przekonaniach, które są nam bliskie.
Nazywam się Ania, idę drugi raz na pielgrzymkę na Jasną Górę. Wcześniej szłam z Zamojską, teraz idę z Gdańską, bo tutaj mieszkamy. I dzieci pierwszy raz zabieram. Mam nadzieję, że za rok będzie nas jeszcze więcej. Dzieci mają, Tymek ma 8 lat, Hela 5. I idziemy w intencji rodziny, w intencji dziękczynnej za otrzymane łaski i z prośbą o opiekę.
Pani chodzi od ilu lat?
Ja już od 8, co roku z bratem młodszym Dominikiem. A teraz jestem z 2-miesięczną córeczką. Idziemy kawałeczek, tyle ile pozwoli, chociaż do Świętego Wojciecha, żeby kolejne pokolenie już szło na pielgrzymkę i niosło cześć Matce Bożej Częstochowskiej.
Na razie śpi.
Na razie śpi, więc mamy nadzieję, że chociaż troszeczkę jeszcze nam da popielgrzymować.
Co pani dają pielgrzymki?
Pielgrzymka daje mi siłę do życia, daje mi pogłębienie mojej wiary i dużo, dużo cudów też w naszej rodzinie. Znalazłam też męża po pielgrzymce, więc myślę, że Matka Boża błogosławi pielgrzymom. Polecam pielgrzymowanie.
Mieszkam w Gdyni, idę z Gdańskiem. Jest to moja 8. pielgrzymka. 5. chyba pielgrzymka z osobami niepełnosprawnymi. Idę dlatego, że chcę mój czas poświęcić dla osoby, która nie może tam dotrzeć o własnych siłach. Bardzo się z tego cieszę, że mogę ten czas poświęcić moim bliźnim, bo daje to olbrzymią satysfakcję, chyba większą niż jakbym miała pójść sama.
Ksiądz proboszcz Ireneusz Bratkę żegna gdańską pielgrzymkę do Częstochowy.
Żegnam z nadzieją, tak jak wszyscy, bo przecież oni nie tylko idą w swoich intencjach, ale modlą się również za każdego z nas. Niech Pan Bóg ich ma w swojej opiece.
Który to już raz, księży biskupie?
Ja już idę od 90 roku z roczną przerwą, czyli pewnie 35. Takie
przemyślenie pewnych rzeczy, bo to rzeczywiście można porozmawiać, zobaczyć innych i trochę gdzieś tam spotkać się z ludźmi też w środku kraju. Mają inne patrzenie, inne spojrzenie i wiele rzeczy można przemyśleć sobie. I w ten sposób tworzy się ta ogromna wspólnota pielgrzymkowa.
Ja jeszcze dodam, że zdaniem biskupa Piotra Przyborka, który towarzyszy gdańskim pielgrzymom, rekolekcje w drodze pomagają ożywić wiarę, relacje z Panem Bogiem i więzi z drugim człowiekiem. Wyrywają pielgrzyma z codziennego rytmu wyznaczonego przez pracę i dom, pozwalając spojrzeć na życie z innej perspektywy. I z innej perspektywy patrzą pielgrzymi z grupy kaszubskiej. Oni po dojściu do Częstochowy dzień później przejdą jeszcze odcinek do Matki Bożej Piekarskiej. A teraz w duchu pokoju, o którym dziś już mówiliśmy, proponuję kolejny odcinek w ramach projektu 100 na 100, który jest cyklem świadectw prezentowanych z okazji jubileuszu stulecia Archidiecezji Gdańskiej. Tym razem o doświadczeniu wiary, wspólnotowości i ekumenizmie opowiada Katarzyna Gruszecka-Spychała, z wykształcenia prawniczka, z zamiłowania podróżniczka.
Chciałabym powiedzieć historię pewnego zachwytu, choć jego przedmiotem nie jest sztuka, ale Kościół, a konkretnie jego powszechność. To jest historia podróżnicza, dość typowa dla mnie, ale nietypowa, jeśli chodzi o miejsce. Otóż niezbyt dawno, ale jeszcze przed wybuchem wojny, miałam okazję być w Omanie, kraju przepięknym i fascynującym. Myślałam, że tam w ogóle nie będzie kościoła katolickiego, ale mój syn znalazł taką świątynię i ustaliliśmy, że w niedzielę spróbujemy uczestniczyć w mszy świętej. Nie było to bardzo proste, do tego miejsca było trudno dojechać, mapy Google gubiły trasę, w końcu pomogli nam miejscowi, którzy dziwili się, nie wiedzieli, że jedziemy do kościoła, myśleli, że raczej na pole golfowe, które znajdowało się tuż obok, ale skutecznie dowieźli nas na miejsce, tylko odrobinę spóźnionych. Do kościoła w nowoczesnym, mało romantycznym budynku weszliśmy chwileczkę spóźnieni w momencie, kiedy rozpoczynały się czytania. No i pierwsze wrażenie było takie mało atrakcyjne, dlatego że tych, którzy się spóźnili od reszty wiernych i głównej części kościoła, głównej nawy, tam gdzie były ustawione ławki, oddzielał sznurek, taki jak na przykład w muzeum. Ja oczywiście w pierwszym takim buntowniczym odruchu chciałam go natychmiast sforsować, ale na całe szczęście dałam sobie po łapach i dobrze, bo kiedy czytania się skończyły, to podszedł ktoś w rodzaju kościelnego, odchylił ten sznurek i pozwolił wszystkim oczekującym osobom wejść do środka i zająć wolne miejsca, których jeszcze trochę było. No i wtedy zaczęłam się siłą rzeczy trochę rozglądać. Było jak dla nas Europejczyków odrobinę dziwnie. Ksiądz i ministranci, wśród nich dziewczęta, były ubrane w takim, powiedziałabym, stylu bardzo amerykańskim, nieco protestanckim jak dla nas. Chór był gospelowy. Wierni przeróżni. Najbardziej dziwiły nas stroje, bo wydawało nam się, że hinduski w sari i z bindi na czole albo kobiety z głowami okrytymi w arabskim stylu jakoś nie do końca pasują do tego kościoła. Odcieni skóry, strojów ludowych, języków i akcentów było tam morze. Liturgia sprawowana była po angielsku, ale ksiądz chyba nie był mistrzem tego języka. Chór również śpiewał po angielsku. Jak dla Europejczyka było niezwykle egzotycznie. Oczywiście były też pewne różnice obrzędowe. W określonych momentach liturgii jedni wstawali, drudzy klękali, jeszcze inni po prostu siedzieli. Widać było, że wszyscy jesteśmy z bardzo różnych kultur, części świata, przyzwyczajeń, ale było w tym coś niesamowitego. Ja im dłużej ta msza trwała, tym bardziej odczuwałam ten zachwyt nad tym, czym jest Kościół powszechny. I myślałam sobie, że to jest naprawdę fantastyczne, że gdyby ktoś tak, nie wiedząc gdzie przyszedł, spojrzał na tę grupę ludzi, no to mógłby pomyśleć, że jest to jakaś banda pomyleńców, z których każdy urwał się z innego balu maskowego i żaden do drugiego nie pasuje, a jednak wszyscy przyszli w jednym celu i wszyscy czuli ze sobą absolutną łączność, szczególnie w takich momentach jak przeistoczenie czy w momencie, kiedy przekazywaliśmy sobie znak pokoju. I to mnie ogromnie wzruszyło. Mi się zdarzało przeżywać takie momenty wzruszeń, ale mniej niż powszechnością Kościoła powodowane jego ciągłością. Kiedy na przykład poszłam na Camino i szłam takim kamiennym mostem, o którym wiedziałam, że inni chodzili tym mostem już i 500 i 1000 lat przede mną i zawsze w tym samym celu i zawsze w drodze do świętego Jakuba. Albo kiedy w Rzymie patrzyłam na mozaiki kościołów paleochrześcijańskich i próbowałam sobie w głowie wyobrazić, jak ci ludzie w tak niezwykle odległych wiekach byli w stanie tworzyć coś takiego na chwałę Bożą. Tym razem bardziej myślałam o tym, jak właśnie bardzo jesteśmy różni, jak z bardzo różnych krańców świata jesteśmy i jak wszyscy się jednoczymy. I jak w takim dużym uniesieniu i wzruszeniu po zakończeniu tego nabożeństwa opuszczałam kościół, to musiałam przejść inną trasą niż wchodziłam, a tam stały organy. I na tych organach była tabliczka, że jest to dar od sułtana. Sułtan, władca arabskiego państwa, władca absolutny, który został przekazany katolickiej świątyni w dniu jej konsekracji. No i wtedy dodatkowo zachwycił mnie ekumenizm w praktyce. Nie jakieś wzniosłe słowo o ekumenizmie, tylko po prostu praktyka. W islamskim kraju, w którym teoretycznie katolicyzm mógłby być prześladowany, oto sułtan funduje kosztowne organy i przekazuje je w dniu konsekracji świątyni.
Jarmarczne gadanie, czyli Gdańsk ma duszę. To cykl otwartych spotkań, wykładów i dyskusji organizowanych w okresie Jarmarku Dominikańskiego przez Bazylikę Mariacką w Gdańsku i Fundację Inspiri, wspierającą wydarzenia o charakterze duszpasterskim w archidiecezji gdańskiej. Wydarzenie to nawiązuje do historycznej roli jarmarków, które dawniej były miejscem nie tylko handlu, ale i wymiany myśli. Spotkania odbywają się w każdą sobotę trwającego jarmarku o godzinie 18 w sali multimedialnej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Po spotkaniu uczestnicy przechodzą do wnętrza kościoła, aby poznać historyczne i duchowe skarby świątyni. I jeszcze jedno jarmarczne zaproszenie. Podczas jarmarku świętego Dominika odbędą się rekolekcje dominikańskie, zatytułowane Trzy miłości Dominika, które wygłoszą kardynał Timothy Radcliffe oraz ojciec Łukasz Popko, dominikanie. Rekolekcje potrwają w dniach od 9 do 12 sierpnia. Pierwsze kazanie podczas niedzielnej Eucharystii o godzinie 11.30, a od poniedziałku do środy podczas mszy świętej o godzinie 19, a po liturgii także konferencja. Kultura, edukacja, formacja oraz pomoc osobom wykluczonym i potrzebującym to główne filary Stowarzyszenia KACK, które od 15 lat realizuje swoje zadania w wymiarze wielokulturowym na terenie Gdyni. Po raz kolejny stowarzyszenie organizuje koncert patriotyczny właśnie w tym mieście, wpisując się w jubileusz stulecia Gdyni. Więcej na ten temat opowie Jarosław Szydłak.
15 sierpnia, w kolejną rocznicę cudu nad Wisłą, w rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia Gdańsk, jak co roku od lat na Kamienną Górę do Gdyni. Zresztą te nasze koncerty, które od lat 15 sierpnia odbywają się w Gdyni, pod nazwą zresztą Polski Sierpień, bo od kilku lat pod tą nazwą te koncerty funkcjonują. Koncerty, może bardziej nawet widowiska, one co roku mają jakiś swój charakter związany z tym, co dany rok, co kalendarz przynosi. W tym roku no, nie sposób, żeby koncert 15 sierpnia w Gdyni nie zahaczał, nie przywoływał stulecia miasta z morza i marzeń, więc oprócz tego, co najważniejsze, oprócz tej warstwy historycznej, tej narracji wokół no, jednego z największych wydarzeń w historii, no, myślę, że nawet nie tylko naszej ojczyzny, ale Europy, jakim był cud nad Wisłą, to będziemy gdzieś tam próbowali pokazać w artystyczny sposób, nie chcę za dużo zdradzać, historię miasta, historię marzeń. I myślę, że bardzo często właśnie pięknie, jeżeli umiemy posłużyć się, jeśli w ogóle umiemy posłużyć się w trudnych dyskusjach językiem kultury, to już jest przepięknie, ale jeżeli właśnie jeszcze podeprzemy się kulturą w takim stricte tego słowa znaczeniu, jeżeli posłużymy się wyrazem artystycznym, posłużymy się sztuką, okaże się, że możemy może nie zapomnieć, ale pójść dalej, że możemy znaleźć coś wspólnego. Mamy taką nadzieję, mamy też takie założenie, żeby to była przestrzeń, do której my zaprosimy wszystkich, żeby podzielić się tym, co my mamy w sercu i żeby rzeczywiście nasi goście, czy będą to zapraszani artyści, czy będą to widzowie, którzy przyjdą na wydarzenia, żeby mogli z tego skorzystać, zatrzymać się, żeby może właśnie w ich sercu zagościł pokój.
A na zakończenie jeszcze krótkie przesłanie w nawiązaniu do 10. rocznicy przyjęcia przez Organizację Narodów Zjednoczonych nowej agendy miejskiej. Ksiądz prałat Robert Murphy, radca stałego przedstawicielstwa Stolicy Apostolskiej przy ONZ, odczytał podczas zgromadzenia ogólnego wydane z tej okazji oświadczenie Watykanu. Podkreślono w nim, że każde miasto jest wspólnotą osób, z których każda obdarzona jest wrodzoną godnością nadaną przez Boga. Należy ją szanować, chronić i promować. Ksiądz Murphy zauważył, że rozwoju miast nie można mierzyć wyłącznie wysokością budynków czy siłą gospodarki, ale przede wszystkim zdolnością do umożliwienia każdemu człowiekowi rozwoju poprzez pełne uczestnictwo w społeczeństwie i przyczyniania się do dobra wspólnego. Podkreślił, że w tym kontekście prawdziwą miarą jest sposób, w jaki to społeczeństwo traktuje swoich mieszkańców, jak radzi sobie z rozmaitymi formami ubóstwa, nierówności i degradacją środowiska. Przywołał tym samym słowa Leona XIV o tym, że sprawiedliwe społeczeństwo wymaga czujnego państwa i instytucji obywatelskich, które są w stanie przezwyciężyć mentalność efektywności i zapewnić, że zasoby, kreatywne rozwiązania i regulacje będą sprzyjać najsłabszym. I to już wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj w ekumenicznej audycji Razem w Drodze, którą zrealizował Maciej Bogusławski. Zachęcam wszystkich do włączenia się do pielgrzymowania, choćby w sposób duchowy, a jeśli chcecie Państwo odkryć duszę Gdańska, może wstąpicie na jarmarczne gadanie. Polecam. Do usłyszenia za tydzień. Andrzej Urbański.
Razem w Drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.